Dzisiaj chciałbym skupić się na tym, że jako Kościół, jako zbór niesiemy pewien sztandar. I ten sztandar nazywa się Ewangelia. Dobra nowina. I dzisiaj po części, bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj wszystkiego sobie powiedzieć, ale po części chciałbym właśnie skupić się i omówić właśnie temat Ewangelii. Każdy z nas został powołany do tego, żeby zwiastować Ewangelię. Jako Kościół Bóg powołał nas do tego, żebyśmy zwiastowali dobrą nowinę. Dlaczego? Dlatego, że dobra nowina ratuje ludzi idących na śmierć. Dobra nowina ratuje ludzi, którzy idą na wieczne potępienie. Wiem, że w sercu chciałoby się inaczej, żeby tego wiecznego potępienia nie było, żeby piekła nie było, ale widać, że w Nowym Testamencie Pan Jezus, apostołowie wyraźnie o tym nauczają. Dzisiaj chciałbym powiedzieć też o takiej wybrakowanej Ewangelii, niepełnej Ewangelii, taniej Ewangelii. I tekstem wyjściowym do dzisiejszego rozważania wybrałem fragment z Listu do Galacjan. Otwórzmy sobie List do Galacjan. To będzie od razu pierwszy rozdział. Przeczytam od 6 do 10 wersetu. Apostoł Paweł do Galatów pisze takie słowa. Słuchajcie. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga, albo staram się przypodobać ludziom, bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A więc zobaczcie, kochani, apostoł Paweł mówi o tym, że jeżeli ktoś zwiastuje odmienną Ewangelię niż apostołowie, niż zwiastował Jezus, niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł mówi, że nawet gdyby anioł się objawił, gdyby zwiastował inne przesłanie niż to, które jest w Nowym Testamencie, niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł mówi, że nie jest po to na tej ziemi, żeby zjednywać sobie ludzi albo żeby też przypodobać się ludziom, jest po prostu powołany do zwiastowania Ewangelii. W liście do Galacjan wiemy, że tam jest temat, toczy się taka sprawa, gdzie łaskę próbowano połączyć z prawem. I apostoł Paweł tłumaczy, że jeśli prawo, to nie łaska. Jeśli ktoś wyznaje prawo Boże, to według prawa będzie sądzony. A jeżeli łaskę, to właśnie będzie z łaski czerpał życie wieczne. I to tak pokrótce możemy sobie powiedzieć o liście do Galacjan. Natomiast dzisiaj, jak możemy ten tekst przenieść na dzisiejsze czasy? Na to, w jaki sposób dzisiaj Ewangelia jest zwiastowana? Wydaje się, że dzisiejsza Ewangelia za bardzo nie ma mocy. Że czasami ta Ewangelia wygląda tak, jak czasami ulotki do nas przychodzą i sobie oglądamy ulotkę z Lidla i czasami nas coś zainspiruje i sobie pomyślimy, a to trzeba jechać do Lidla, bo to trzeba kupić, bo jest jakaś promocja. Ale później po prostu wyrzucamy tą ulotkę i niewiele dla nas znaczy, czekamy na następną, właściwie to nawet nie czekamy, one same gdzieś tam przychodzą. A więc taka tania reklamówka, która pokazuje nam, co możemy kupić. Wydaje się, a może nawet właściwie tak jest, że dzisiejsza Ewangelia często nie porusza ludzkiego sumienia. A ważne jest, żeby Ewangelia poruszyła sumienie człowieka. Bo za tym idzie przeobrażenie życia. Często, kiedy zwiastowana jest Ewangelia, to widzimy, że ta Ewangelia nie przeobraża ludzkiego życia. Nie ma mocy Bożej. To co się dzieje takiego, że właśnie Ewangelia, którą ludzie zwiastują, którą chrześcijanie zwiastują, nie ma mocy Bożej i coraz mniej jest świadectw przeobrażonego życia. Wiecie, czasami właśnie myślę sobie, że Ewangelia, którą zwiastujemy, czy która jest zwiastowana, to taka, która po prostu powoduje, że dobrze się czujemy. Że dobrze nam być ze sobą, że wiemy, że Bóg nas kocha. Zobaczcie, ile z nas, ludzi tutaj obecnych, słyszało, że Bóg cię kocha i Bóg ma plan dla twojego życia. Ja sam to słyszałem i sam to przyjąłem. I prawdą jest, że Bóg cię kocha, że ma plan do swojego życia. Ale gdybyśmy tylko na tym się skoncentrowali, to moglibyśmy powiedzieć, że doszlibyśmy do pewnego uniwersalizmu. Że na przykład, nie wiem, tak jak Słowo Boże mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. A więc kiedy tylko skupimy się na Bożej miłości i na tym, co Chrystus zrobił dla nas i zrobił to z miłości, to można by powiedzieć, Bóg mnie kocha, jakoś to będzie. Nie potrzebuję przemiany mojego życia. Nie potrzebuję, żeby coś w moim życiu się zmieniło. Nie potrzebuję opamiętać się z moich grzechów. Nie potrzebuję odwrócić się od swojego postępowania. Bóg mnie kocha. Zobaczcie, to właśnie Bóg mnie kocha i kiedy tylko na tym się skupiamy, to trochę to takie trąci o taki humanizm, czyli człowiek stoi w centrum, ale Słowo Boże pokazuje nam zupełnie coś innego, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jeżeli my dzisiaj jesteśmy tutaj, to nie jesteśmy dla siebie, jesteśmy tutaj dla Boga. Jeżeli Bóg nas powołał, jeżeli nawróciliśmy się, jest to wszystko aby oddać Bogu chwałę. A więc zobaczcie, to Bóg ma być w centrum, a nie człowiek. Tak jak jeszcze raz podkreślam, to nie znaczy, że Bóg nie ukochał nas swoją wielką miłością. Bóg nas naprawdę kocha, ma plan dla każdego z nas. Ale to nie tylko to, to nie tylko to. Musimy wiedzieć jeszcze jedną rzecz, że na człowieku ciąży po prostu, wszyscy jesteśmy grzesznikami, Słowo Boże mówi, że brak nam chwały Bożej. Słowo Boże pokazuje nam, że nad człowiekiem, nad grzesznikiem ciąży Boży gniew. I ten Boży gniew prowadzi człowieka na wieczne potępienie. Ten Boży gniew prowadzi człowieka właśnie do piekła. Prosto do piekła. Chyba że właśnie odkryje tą ofiarę, która za niego została złożona. Ofiara w Jezusie Chrystusie. I zwiastujemy to, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i że nasze życie tak naprawdę nie kończy się w grobie, ale przechodzimy do życia wiecznego. Że tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak my zmartwychwstajemy i to daje nam właśnie jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, jakąś taką nadzieję, że choćbym i umarł, to żyć będę, bo umieram w Jezusie Chrystusie. Ale kochani, właśnie trzeba nawet powiedzieć, że Chrystus umarł za każdy nasz grzech, że Chrystus umarł za nasze choroby, za nasze całe postępowanie, za to, co zrobiliśmy gdzieś tam w życiu źle, jak kogoś skrzywdziliśmy, zgrzeszyliśmy, to Chrystus za nas umarł. I wiecie, jest takie niebezpieczeństwo, bym powiedział, jest coś takiego, coś, co nie znajduje w Biblii, a jest to po prostu modlitwa grzesznika. Modlitwa grzesznika polega na tym, że człowiek jest wprowadzony w modlitwie i zaprasza Jezusa do swojego serca. I wtedy mówi się, że jesteś zbawiony. Czasami mówi się, że jeżeli nie jesteś pewny swojego zbawienia, to przypomnij sobie datę, kiedy się właśnie modliłeś w ten sposób i zaprosiłeś Jezusa do swojego serca. Myślę sobie, pamiętam, był taki czas, kiedy ja się nawróciłem, byłem młodym chrześcijaninem, świeżo upieczonym chrześcijaninem i do Gniezna, bo wtedy byłem w tamtym zborze, w Gnieźnie, przyjechał taki ewangelista Michael Gott. to ta cała ewangelizacja trwała przez tydzień. Przez cały tydzień ludzie uczyli się języka angielskiego. Później Michael Gold miał taką całą swoją ekipę, swoich nauczycieli, którzy uczyli angielskiego przez zabawy, przez śpiew i tak dalej, mówiąc też oczywiście o Jezusie. Później na końcu wychodził Michael i mówił świetne kazanie, bardzo takie docierające do ludzkich serc. I później mówi, możesz przyjąć Jezusa do swojego serca. Jeżeli przyjąłeś Jezusa albo chcesz przyjąć Jezusa do swojego serca, podnieś rękę, a ja cię poprowadzę w modlitwie. Wiecie, pełna sala podniosła ręce. Wszyscy rzekomo chcieli przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca. Michael poprowadził ludzi w modlitwie i na tym się skończyło. Oczywiście chcę powiedzieć, że nie znam losu tych ludzi, ale przynajmniej nikogo nie spotkałem w kościele jako osoby, która nawróciła się, która przyszła do Jezusa i chce być Jego uczniem i jest właśnie gdzieś tam uczniem. Wiecie, to jest właśnie takie niebezpieczeństwo, właśnie takiej powierzchownej Ewangelii, że mówimy, przyjmij Jezusa do swojego serca, a będziesz zbawiony. Oczywiście to jest na dwóch takich, bym powiedział, fragmentach z Biblii wyciągniętych, bo to nie jest, żebyśmy tak nie byli tacy gołosłowni, że to z niczego się nie wzięło. To zobaczcie jeden fragment, który mówi o tym, czy z którego właśnie wyciągnięto taki wniosek. To jest w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 9 wersecie. Jest napisane, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. A więc zobaczcie, to słowo mówi, że jeżeli wyznasz w swoim sercu, że jeżeli uwierzysz, będziesz zbawiony. Tutaj bardzo ważna jest wiara. Bardzo ważne jest, żebyś uwierzył, co Jezus tak naprawdę dla ciebie zrobił. Za tym idą pewne konsekwencje, o których zaraz sobie powiemy. Drugi fragment znajdujemy w liście, przepraszam, w księdze Objawienia, też w liście, ale w Księdze Objawienia. W 3 rozdziale i 20 wersecie. I tutaj czytamy takie słowa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zobaczcie, oto stoję u drzwi. I czasami mówiło się, że jakby ten fragment wykorzystywano do tego, że Bóg puka do twojego serca. Jeżeli otworzysz swoje serce, Bóg wejdzie do twojego serca i będzie z tobą wieczerzał. Ale prawda jest taka, że Bóg puka w tym liście do kościoła. Do kościoła, który był pełen pychy, który był pełen dumy i gdzie Jezus, można by powiedzieć, został na zewnątrz wyrzucony. I teraz Jezus puka do bram tego kościoła, do drzwi tego kościoła i jest napisane, że jeżeli otworzy kościół, jeżeli ludzie z tego kościoła otworzą swoje serce, ludzie wierzący, to właśnie Jezus z powrotem do nich wejdzie i będzie z nimi wieczerzał, czyli będzie z nimi gdzieś tam świętował. Kochani, to ta modlitwa grzesznika, wracając do niej, to takie bym powiedział powierzchowna Ewangelia jest bardzo wybrakowana. Bo czego brakuje naprawdę w tej Ewangelii? Oczywiście ważne jest to, Bóg cię kocha, dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który po prostu umiera za twoje grzechy, że będziesz miał życie wieczne w Nim i tak dalej, to jest prawda. Ale brakuje jednego elementu. I zaraz wam powiem, którego elementu i przeczytamy sobie, żeby nie być takim gołosłownym, to chciałbym przytoczyć właśnie słowa Jezusa, jak On zwiastował po prostu o Królestwie Bożym. Słuchajcie, krótki fragment w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, 17 wersecie. Odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Zobaczcie, co głosi Jezus. Jezus nie mówi, żebyście zaprosili mnie do swojego serca, ale Jezus mówi, opamiętajcie się, pokutujcie. To jest cenna rzecz właśnie, bo Ewangelia bez pokuty, bez opamiętania się nie jest Ewangelią pełnej mocy Bożej. Nie może być przeobrażone życie, jeżeli człowiek się wpierw nie opamiętał. Nie może człowiek być zmieniony, jeżeli nie odwrócił się od swoich grzechów. I Jezus nawołuje, żeby właśnie człowiek opamiętywał się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. W Ewangelii Łukasza, już po swoim zmartwychwstaniu, kiedy Jezus spotyka się z uczniami, w ostatnim rozdziale czytamy taki fragment, zobaczcie. Od 44 wersetu, ostatni rozdział. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie i w zakonie Mojżesza, i u proroków, i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. A więc grzech jest odpuszczony wtedy, kiedy jest upamiętanie. Nie może być tak, że sobie grzeszysz, że człowiek sobie grzeszy, że przyjął Jezusa do swojego serca, ale dalej sobie grzeszy i będzie zbawiony. Człowiek, jest wyraźnie napisane, aby człowiek się odwrócił od swoich grzechów, żeby się opamiętał. Jeżeli jest zniewolony grzechem, niech modli się, aby Bóg pozwolił mu właśnie wyrwać się z tych szponów właśnie grzechu. Zobaczcie, żeby też dalej sobie przykład jakiś taki podać, to zobaczcie, jak zwiastowali Ewangelię apostołowie. W Dziejach Apostolskich czytamy taki fragment, gdzie Piotr mówi kazanie. Znacie ten fragment, ale sobie go przytoczymy tutaj. Przeczytam drugi rozdział. Kazanie Piotra w dzień zesłania Ducha Świętego. Przeczytam od 21 wersetu. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa nazarejskiego męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota. Napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego. Mówił, przywdziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy uczynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się, niechaj każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Zobaczcie, Może dłuższy fragment przeczytałem, ale zobaczcie, apostoł Piotr otwarcie mówi, że rękoma grzeszników Jezus został ukrzyżowany. Że to kazanie, które zwiastował, poruszyło ludzi, a Piotr dalej im zwiastował, aby się opamiętali, czyli żeby odwrócili się od swoich grzechów. Kolejny fragment apostoła Pawła, nie w liście, tylko w Dziejach Apostolskich, już nie będziemy takiego długiego fragmentu czytać, ale Dzieje Apostolskie, historia dzieje się na Areopagu. Apostoł Paweł mówi tak: będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wszędzie wszystkich ludzi wzywa, aby się upamiętali. Zobaczcie, wszędzie, gdzie zwiastowana jest Ewangelia, to oprócz Bożej miłości, oprócz tego, co Chrystus zrobił dla człowieka, jest zwiastowane opamiętanie. Opamiętaj się. Wiecie, można by powiedzieć, że albo inaczej, tak pokrótce dam taki przykład. Zobaczcie, żeby się opamiętać, to człowiek musi uświadomić sobie swój grzech. Musi uświadomić sobie tak naprawdę, że jest grzesznikiem. Inaczej nie ma innej możliwości, żeby się opamiętał. Pamiętacie historię, przypowieść, którą dał Pan Jezus o synu marnotrawnym? Tam jest przypowieść o kochającym ojcu i o synu, który mówi w pewnym momencie do swojego ojca: daj mi to, co mi się należy, pójdę w świat, będę doświadczał życia. Ojciec daje mu to, co jemu się należy, jedną część jego majątności. Idzie w świat, doświadcza nowych rzeczy, poznaje świat nie taki, jaki był u ojca. Poznaje nowych ludzi, mnóstwo przyjaciół, jest zadowolony, cieszy, bawi się, używa życia. W pewnym momencie na świat przychodzi kryzys i wszyscy przyjaciele nagle odstąpili, został sam. Przychodzi kryzys, przychodzi głód do tego stopnia, że on zaczyna jeść nawet te rzeczy, które były podawane świniom. Wraca do swojego ojca właśnie ze smutkiem, z żalem, że źle postąpił. I widzimy, że ojciec wychodzi na jego, wita go i cieszy się z jego obecności. Ale zobaczcie, to nie ojciec poszedł po niego i mówi: synu, wracaj. Ojciec wyszedł mu naprzeciw. Ale on sam musiał zrozumieć, że źle postąpił, musiał zrozumieć, że źle zrobił tak naprawdę. Pamiętamy historię, która wydarzyła się naprawdę za czasów Jezusa. Jezus brał udział w tej historii. To był moment w domu Szymona Trędowatego, gdzie przyszła kobieta, która ze łzami w oczach, łzami po prostu myła nogi Jezusa, można by powiedzieć, wycierała swoimi włosami jego stopy, namaściła go olejkiem i Szymon, który na to patrzył, pomyślał sobie, gdyby on był prawdziwie prorokiem, to wiedziałby, co to za kobieta. A Jezus mu odpowiada, mówi: wiesz co, mówi, dał mu taką przypowieść. Jest dwóch dłużników. Jednemu darowano 50 denarów, a drugiemu 500. Który będzie bardziej wdzięczny? On mu odpowiada: no ten, któremu darowano 500. I Pan Jezus mówi: temu, któremu dużo darowano, ten będzie bardziej wdzięczny. I wiecie, czasami właśnie trzeba sobie uświadomić tak naprawdę, co my zawdzięczamy Bogu, żeby poczuć tą wdzięczność. Wiecie, mówi się, że zbawienie jest z łaski. I to jest prawda. Tak mówi Pismo. Z łaski, nie z uczynków, aby człowiek się nie chlubił. Ale wiecie, czasami w życiu chrześcijanina jest łaska i łaska. To znaczy, można to przyjąć jako taką prawdę, która po prostu nic w moim życiu nie zmienia. Możemy wyznawać to i to jest nasze kredo, że zbawieni z łaski jesteśmy. Ale za tym nie idzie opamiętanie, za tym nie idzie przemiana serca. Dalej robimy to, co robimy i tak dalej, i tak dalej. Ale można jakby czuć taką łaskę w swoim sercu, gdzie Bóg wchodzi właśnie z tą łaską do twojego serca i czujesz tą wdzięczność. I takim przykładem będzie Luter, mnich, który właśnie w pewnym swoim czasie próbował znaleźć pokój z Bogiem. Robił wszystko, żeby ten pokój z Bogiem uzyskać. Nawet pielgrzymował do Rzymu, żeby właśnie spotkać się z Bogiem, żeby, nie wiem, te grzechy jego zostały odpuszczone, żeby poczuł pokój w sercu. I w momencie, kiedy całe życie się starał, kiedy doszedł do pewnego momentu, kiedy już nie miał, był bezradny, był bez sił i nie wiedział, co dalej może zrobić, zaczął studiować Słowo Boże, pewnie wcześniej już studiował, ale zaczął tłumaczyć Słowo Boże na język ojczysty i doszedł do wniosku, że zbawienie jest z łaski. I wtedy właśnie mu ulżyło. Wtedy poczuł pokój w sercu i wtedy doświadczył tej Bożej łaski, tej potężnej Bożej łaski. Rozumiecie? On całe życie się starał. On całe życie zabiegał, żeby być zbawionym, żeby mieć życie wieczne, żeby właśnie doświadczyć tego Bożego pokoju. I nie mógł go uzyskać. Ale kiedy dowiedział się, że to jest Boży dar, był Bogu bardzo wdzięczny. Wiecie, chcę powiedzieć, że właśnie trzeba doświadczyć tego, że Bóg przebaczył nasze grzechy, że Bóg właśnie wychodzi i przebacza nam nasze grzechy, ale żeby tego doświadczyć, musimy po prostu być świadomi grzechu i musimy być świadomi tego, żeby się upamiętać. Wiecie, do ludzi wierzących, zaraz zobaczę, czy znajdę ten fragment, w drugim liście do Koryntian, Nie znajdę go, nie będę tutaj za długo szukał. Chcę tylko, co sparafrazuję ten fragment. Tam jest napisane, żeby chrześcijanie, którzy trwają w wierze, żeby badali swoje serca, czy naprawdę trwają w wierze. Czy czasami jakiś grzech, czy czasami jakieś zwątpienie, czy czasami jakaś właśnie nawet fałszywa Ewangelia nie wtargnęła do ludzkiego serca. I myślę sobie, że to jest ważne też, żebyśmy my, chrześcijanie, badali swoje serca, czy po prostu i wyznawali dalej swoje grzechy. Tak jak dzisiaj brat Norbert czytał, zobaczcie, że tam jest do ludzi wierzących napisane, że kto wyznaje swoje grzechy, temu te grzechy będą też odpuszczone. A więc uświadamiamy sobie grzech, wyznajemy ten grzech, doznajemy Bożego przebaczenia i doznajemy mocy Bożej Ewangelii. Wiecie, doznajemy poczucia właśnie raz, że bezpieczeństwa, ale też poczucia wdzięczności. Jedna rzecz, żeby to sobie wyobrazić i już kończę na zakończenie, powiem tak. Wiecie, to trochę tak, jak czasami, nie wiem, jest człowiek głodny i jest człowiek, który je codziennie obfity obiad. To ten człowiek, który je codziennie obfity obiad, nie doceni kromki chleba, nie doceni obfitego posiłku tak jak ten, który chodzi w głodzie, na głodzie. Nie będzie dziękował, też może podziękować Bogu. Boże, dziękuję Ci za to, że mam posiłek, że mamy co jeść i tak dalej, i tak dalej. Ale ten, który będzie się modlił głodny i będzie dziękował Panu za to, że nie wiem, posiłek do niego, że dostał posiłek, to jego wdzięczność będzie o wiele większa, bo zna brak. Wiecie, wczoraj jechałem właśnie, to też ważne jest, żeby Bogu być wdzięczny. Wiecie, pojechaliśmy na wakacje z dziećmi, z Agnieszką i pojechaliśmy takim oldschoolowym kamperem. Normalnie American Dream, słuchajcie, rewelacja, nie? Już na drugi dzień, jak byłem tym kamperem, no to już wiedziałem, pisałem do Norberta, że nie odpoczniemy na tych wakacjach, że to jest obóz bardziej survivalowy, czyli przetrwaniowy, nie? Okazało się, tam łazienka miała działać, nie działa, w połowie drogi samochód stanął, nie chciał jechać dalej, jak taki osiołek. Mówię, dużo modlitwy będzie trzeba. I wiecie, zajechałem do celu, fajnie, byłem szczęśliwy, że dojechaliśmy do celu, ale już w głowie myślałem o tym, jak będę wracał. I jak wyjeżdżaliśmy wczoraj z kampingu, to była taka sytuacja, że właśnie wyjeżdżałem z kampingu i nagle właśnie jakiś facet jedzie BM-ką i mi kiwa, nie? Opuszczam właśnie gdzieś tam szybę i mówi, tu mi ci odpadł, nie? Ty, ledwo wyjechałem z kampingu, jestem na promenadzie. Wstyd! Mówię, Boże, Ty wiesz, jak mnie upokorzyć, nie? I zjeżdżam gdzieś tam, wyjechałem 50 metrów, zjechałem gdzieś na bok, tam, że tak gdzieś na poboczu, żeby nikt mnie za bardzo nie widział, a przynajmniej, żeby szybko przejeżdżał. I wiecie, patrz jakie mam narzędzia, mam młotek. Dobra, no to wziąłem tam, spróbowałem, zawiesiłem ten tłumik, pojechaliśmy, nie? Mówię, zobaczymy jak dobrze to zrobiłem. Ale poczułem się mężczyzną, bo właśnie gdzieś tam zawiesiłem ten tłumik. Ale jedziemy dalej. Agnieszka mówi, że chciałaby kawę w Orlenie. W Orlenie jest najlepsza kawa, taka reklama. I wiecie, no to mówię, no to tam w Orlenie będziemy tankować i już dojedziemy do domu, nie? I później już dojedziemy do domu. Zatrzymałem się na Orlenie, zatankowałem bak do pełna, Agnieszka poszła kupić kawę, wracam, odpalam, cisza. Ja cię sobie myślę, Boże, jaki wstyd. Ludzie stoją za mną, pytają mi się, czy mogę właśnie gdzieś tam odjechać. Ja mówię, że auto właśnie ma mnie sprawne i tak dalej, i tak dalej. I czekam tak chyba z 15-20 minut na tej dystrybucji. Ludzie się ustawiają, przejeżdżają. Tutaj włączam gdzieś tam awaryjne i w ogóle. I dzieje się, słuchajcie. Naprawdę się działo. Ja cały zawstydzony, cały czerwony, cały zestresowany, bo wiedziałem, że dzisiaj mam tu być. Ale przychodzi jakiś pan i mówi, czy może byśmy tego kampera przepchnęli, to wtedy właśnie już ten dystrybutor będzie wolny. Sobie myślę, Boże, dzięki Ci za tego człowieka. Przepchnęliśmy tego kampera i wiecie, i cały czas jestem na łączu. Na początku dzwonię do właściciela kampera, od którego wynająłem. On gdzieś tam nie odbiera. Stres jeszcze wielki. To jest dramat się, słuchajcie, dzieje, nie? Pamiętacie, tydzień temu mówiłem o myślach. W mojej głowie kręcą się, kotulą się różne myśli, tak? Że nie dojadę, że tam, szkoda mówić, nie? W każdym bądź razie właśnie zostaliśmy, odholowaliśmy tego kampera na tym parkingu. Dzwoni właśnie szef, czy właściciel tego kampera. Mówi mi, co mogę zrobić, gdzie, co. Otwieram maskę, patrzę, to duże, to chyba silnik. No, ale co dalej, tak? Szukam gdzieś tam rozrośnika i w ogóle tragedia, nie? Próbuję tam młotkiem czaskać w ten rozrusznik, tak jak mi gdzieś tam każe, ale się normalnie cisza, samochód cisza. I wiecie, już jestem zrezygnowany, przychodzi do mnie facet i jeszcze po drodze dzwonię do wszystkich ludzi z internetu, którzy mają autoserwis i wszyscy jak słyszą, że kamper stary, to wszyscy już są na wakacjach, nie? Wszyscy, każdy mi mówi, albo wyjeżdża na wakacje, albo jest na wakacjach. Słuchajcie, no tragedia. No ja tam stoję, wszystkie narzędzia, które miałem, zostawiłem na otworzyłem ten bagażnik i podchodzi do mnie facet, kiedy już jestem taki zrezygnowany, mówi, może panu w czymś pomóc? On mówi, proszę pana, byłbym rad, nie? Ale on mówi, przyznam się panu, mówi, jestem tylko rehabilitantem, nie? On mówi, a ja sobie myślę, jestem psychologiem, to damy radę, nie? Ale cały zestresowany, nie? I mówię, to nie jest śmieszne, że on mi takie rzeczy w tym momencie mówił, kiedy ja jestem bardzo mocno zestresowany, nie? Ale mówi, tam pogadaliśmy chwilę, trochę sobie zażartował. A mnie tak tknęło, mówi sobie, myślę, spróbuję odpalić jeszcze raz, nie? Wkręcam kluczyk, odkręcam tam w tej stacyjce, a samochód po prostu zapalił. Mówię do tego człowieka z papierosem w ręku, on z papierosem w ręku, mówi, panie, aniołem chyba jesteś. On mówi, nie, tylko człowiekiem. I wiecie, i to jest niesamowite, że już później jak ten samochód odpalił, to wróciłem do domu, zajechałem do domu i sobie wszedłem do tego domu i sobie myślę, Boże, dziękuję Ci za ten dom. Boże, dziękuję Ci za ten dom. Wiecie, pomyślałem sobie, że przyjdzie taki dzień w naszym życiu, kiedy my się teraz trudzimy, kiedy przechodzimy różne rzeczy, różne stresy, przechodzimy przez różne choroby i tak dalej, ale kiedyś wejdziemy do domu Ojca i powiemy sobie, Boże, jak fajnie tutaj jest, jak jestem Ci wdzięczny, że jestem właśnie w tym domu. Ale pamiętaj, musisz żyć według prawdziwej Ewangelii. Jest napisane, że jeżeli grzeszysz, musisz opamiętać się z grzechu. Musisz odwrócić się od swojego grzechu. Musisz pilnować swojego serca, żeby w twoim sercu grzech nie zagnieździł się. Bo jeżeli się zagnieździł, to łaska staje się tanią łaską. To łaska staje się łaską bez mocy. Ona nie zbawia. Musi być wiara, ale musi być opamiętanie. Musi być pokuta. W sercu musi być żal za to, co zrobiłeś. Musi być smutek właśnie, który powoduje, że wyznajemy przed Bogiem, stajemy i mówimy, że jesteśmy grzesznikami. Jeżeli nie, to możemy trwać sobie w Kościele, możemy wyznawać łaskę, ale to nie będzie zmieniało naszego życia i to nie będzie zmieniało życia innych. Wiecie, kiedyś widziałem taki mem, czasami wchodzę na Facebook, I czasami są fajne zdjęcia, obrazy do mnie bardzo przemawiają. Widzę Hitlera na tle bram do kościoła, tak jak tutaj by stał, na tle tych drzwi. I jest taki napis, że chodzenie do kościoła nie daje zbawienia. Chodzenie do kościoła nie zmienia, nie przeobraża człowieka. Musi być Ewangelia, musi być opamiętanie, musi być wiara, musi być wyznanie swoich grzechów. Wtedy doznajemy Bożej mocy. Ludzie, którzy doświadczyli właśnie Bożej mocy, wcześniej opamiętywali się ze swoich grzechów. Amen. Kochani, na zakończenie, bo już długo, miało być 20 minut. Chcę powiedzieć, że Ewangelia bez opamiętania, bez pokuty jest tanią Ewangelią, jest wybrakowaną Ewangelią. Jezus mówi o opamiętaniu, apostołowie mówią o opamiętaniu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy w swoim zwiastowaniu głosili też opamiętanie. Nie tylko to, że Bóg ciebie kocha, ale też, że musisz opamiętać się ze swoich grzechów. Jeżeli tylko przyjmujemy, że Bóg cię kocha, to tak jak powiedziałem, będziemy myśleli, że jakoś to będzie, że ludzie będą myśleli, że jakoś to będzie, że Bóg jest Bogiem miłości, ale za chwilę będą w kościołach małżeństwa nie powiem jakie, albo śluby nie powiem jakie. Za chwilę będzie grzech, za chwilę będzie pijaństwo, za chwilę to się już dzieje, kiedy mężczyźni opuszczają swoje kobiety, kobiety swoich mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. To, co dzieje się w świecie, zaczyna dziać się w kościele. A więc cały syf wchodzi tak naprawdę do kościoła. Dlaczego? Dlatego, że nie zwiastujemy opamiętania. Dlatego, że człowiek właśnie nie odwraca się od swoich grzechów. Ale przychodzi, jest fajnie, dobrze być z sobą w relacji. Dobrze jest słyszeć o Bożej miłości. Bóg ciebie kocha, ale chce, abyś odwrócił się od swoich grzechów. Bo tylko wtedy ta Ewangelia ma moc dla twojego życia. I tylko wtedy człowiek będzie zbawiony. Zapraszam do modlitwy.